Głębszy kryzys. 30 listopada 2009:00. W tle kryzysu gospodarczego trwa diagnozowany i opisywany już wcześniej głębszy kryzys dotykający człowieka. Receptą na problemy z nim związane ma być poprawa jakości prowadzonego dialogu i komunikacji. W 1938 rok niemiecki filozof Martin Buber, twórca filozofii dialogu, czerpiący inspirację do swoich rozważań m.in. z myśli hasyckiej, którą poznał dzięki spędzeniu młodości we Lwowie, wskazał na dwie główne przyczyny kryzysu człowieka. Pierwsza ma naturę socjologiczną. Jest nią postępujący rozpad więzi międzyludzkich w obrębie wspólnot, w których ludzie zakorzeniali się, czuli rzeczywistą więź, przynależność. Rozpad ten jest efektem uwalniania się człowieka i rozwoju społeczeństw obywatelskich, powstałych jako dobrowolne umowy społeczne pomiędzy obywatelami. Problem człowieka. Druga przyczyna, według Bubera, ma charakter historyczny. Człowiek zaczyna być w tyle za swoimi dziełami, rzeczami i stosunkami, które stworzył. Człowiek, powiada Buber, nie jest już w stanie władać światem jeden, który powstał dzięki niemu. Świat ten przerasta człowieka, wyzwala się od niego, pojawia się przed nim jako niezależny. Osłabienie nastąpiło w trzech głównych obszarach: techniki, gospodarki i polityki. Technologie wynalezione przez człowieka, aby początkowo mu służyć, same wzięły go na służbę. O obszarze gospodarki Buber pisał: monstrualnie rosnąca produkcja, która miała zaspokoić potrzeby coraz liczniejszej ludzkości, nie osiągnęła stadium racjonalnego skoordynowania. Powstała zatem sytuacja, w której tempo wytwarzania i konsumpcji dóbr przerasta człowieka i wymyka się jego kontroli. W przypadku polityki istotnym problemem jest powiązanie działań polityków z wolą człowieka, stawiania przez wybranych przez obywateli w wolnych wyborach przedstawicieli politycznych interesów partykularnych ponad dobrem wspólnym. Czy w ten sposób człowiek stanął wobec faktu, że jest ojcem demonów, nad którymi nie może zapanować? S. 157187. Jak hartował się indywidualizm. Powróćmy do pierwszej przyczyny. Podążając tym tropem, badacz teorii organizacji i zarządzania Janusz Hryniewicz w swojej książce Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego 2 przypomina, że powstanie instytucji demokratycznych i ich upowszechnianie było efektem splotu przełomowych wydarzeń społecznych, kulturowych, politycznych i intelektualnych. Pierwszym z tych procesów była społeczna i kulturowa emancypacja jednostki, przejście od średniowiecznego kolektywizmu do współczesnego indywidualizmu. Najważniejszymi zjawiskami są zastępowanie więzi biologicznej więzią społeczną, rozpad rodów na rodziny i sygmatyczny wzrost ponadrodzinnych struktur współdziałania zbiorowego. W sferze kulturowej fundamentalne znaczenie miało ugruntowanie się indywidualizmu etycznego. Procesy polityczne polegały na desakralizacji państwa i stałym emancypowaniu się jednostek od władzy państwowej. Dużą rolę odegrało wyemancypowanie się własności od władzy państwowej. Ruch miejski i powstanie samorządu miejskiego były precedensem pokazującym, że ludzie mogą wybierać tych, którzy nimi rządzą. Ciąg zdarzeń intelektualnych to przede wszystkim sformułowanie i upowszechnienie się idei desakralizujących politykę i uzasadniających sensowność państwa umowy społecznej i nieskrępowanej analizy krytycznej. Jako przesłanki jego rozwoju, stworzenie państwa na podstawie umowy społecznej zapoczątkowało próby określenia podstawowych odpowiedzialności wszystkich jego uczestników w demokracji, która, jak zauważa M. Król, jest negatywna, gdy sprowadza się ją do funkcji bezpiecznego mechanizmu rządzenia bez radykalnych konfliktów. Jesteśmy wolni, ale musimy też być odpowiedzialni. Z pojęciem wolności nierozerwalnie związane jest pojęcie odpowiedzialności. Oba wpływają na siebie i wzajemnie się warunkują. Uznanie wolności człowieka pociągnęło za sobą uznanie go za istotę odpowiedzialną. J. Filek w pracy. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko modaczynowy model zarządzania pisze, że odpowiedzialność okazała się logiczną konsekwencją przypisanej człowiekowi wolności. G. B. Schaff podkreśla, że wolność obraca się w samowolę, jeżeli nie jest przeżywana od strony odpowiedzialności. Wolność jest więc stanem pozytywnym. Jeśli człowiek świadomy jest granic swojego funkcjonowania z innymi, mamy wolność, ale odczuwamy też samotność, która może być tłumiona poprzez angażowanie się w aktywność społeczną, tworzenie wspólnot wokół określonych kwestii społecznych czy ekologicznych. Interakcje społeczne podlegają zmianie w związku z upowszechnieniem nowych technik komunikowania. Według G. Klasa obecnie dokonują się tak głębokie przeobrażenia w zasięgu ludzkiego komunikowania, że nastąpiło przejście od lokalnej izolacji społecznej do stanu światowej wioski. Nigdy w dziejach ludzkości komunikowanie nie miało tylu instrumentów, nie koncentrowało tak uwagi publicznej, nie stwarzało tak wielkich problemów społecznych, nie wiązano z nim tak wielkich nadziei. Efektem tej sytuacji jest m.in. to, że wyszukiwarka Google staje się o wiele lepszym źródłem informacji o organizacjach niż ich własne strony internetowe. E. Freeman, ojciec koncepcji interesariuszy. W książce Managing for Stakeholders stawia pytanie, jaką korzyść ma firma ze swojej strony internetowej, jeśli informacje o niej i tak są w przeglądarce Google. Obecnie wiele przedsiębiorstw zaczyna przekształcać własne witryny internetowe w platformy dialogu z interesariuszami i społeczeństwem, za których pośrednictwem możliwe mają być interakcje z otoczeniem wyznaczające drogę rozwoju firm. S. 157188 Iluzja rzeczywistości. Aby umowa społeczna funkcjonowała efektywnie, niezbędna jest dobra komunikacja społeczna, oparta na odpowiedzialności nadawców i odbiorców informacji. Przyjrzyjmy się informacjom na temat odpowiedzialności przedsiębiorstw, nie tylko na ich stronach internetowych, ale także w serwisach informacyjnych, stronach organizacji pozarządowych współpracujących z biznesem. W komunikatach od firm brakuje informacji dotyczących korzyści dla przedsiębiorstwa zaangażowania się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności. To wprowadza w błąd społeczeństwo, dlatego może nasunąć się pytanie, jaka jest rola komunikacji organizacji w społeczeństwie demokratycznym, czy rolą jej jest tworzenie iluzorycznej rzeczywistości, z której nic nie wynika? Jeśli chodzi o media opisujące CSR, czy dziennikarze sprawdzają wnikliwie informacje, starają się dotrzeć do interesariuszy firm, aby dowiedzieć się, jakie korzyści z tych działań rzeczywiście mają pozostałe strony tworzące te przedsiębiorstwa lub będące pod ich wpływem? Czy z komunikatów firmy można dowiedzieć się, jakie ma korzyści zaangażowania się w działania prospołeczne i proekologiczne? Przecież musi mieć korzyści ekonomiczne, które pozwalają na działania długofalowe. Warto zobaczyć, co się kryje pod zakładkami dotyczącymi CSR na stronach internetowych i instytucji finansowych. Najczęściej informacje dotyczą aktywności z zakresu filantropii strategicznej i wolontariatu pracowniczego. Niestety, brakuje konkretnych informacji związanych z kluczową działalnością przedsiębiorstwa i aspektami jego podstawowej odpowiedzialności wobec społeczeństwa. S. 157189 Iluzja CSR. Przypadek szczególny. Jeśli chodzi o drugą przyczynę kryzysu według Bubera, człowieka zaczęła przerastać technologia, gospodarka i scena polityczna. Václav Havel w swojej refleksji nad społeczeństwem obywatelskim pisze: z jednej strony wszystko jest coraz lepsze, co tydzień nowa generacja telefonów komórkowych, ale żeby móc się nimi posługiwać, potrzebujesz szczegółowych instrukcji. Więc czytasz instrukcje zamiast książek, a w wolnym czasie oglądasz telewizję, gdzie piękny, opalony chłopak z reklamy wykrzykuje, że jest szczęśliwy, bo ma kąpielówki firmy X. Z rozwojem tej konsumpcyjnej, globalnej cywilizacji rośnie rzesza ludzi, którzy nie tworzą żadnych wartości. Są tylko pośrednikami, konsultantami, agencjami PR. Niby masz w supermarkecie ogromny wybór, ale w rzeczywistości to jest fałszywa różnorodność. Przestają istnieć centra społecznej samokontroli, małe sklepy czy knajpki. Idzie to w parze ze zniszczeniem środowiska naturalnego. Wszystko to wydaje się mi bardzo niebezpieczne i nie wiem, czy cywilizacja jest w stanie sama się opamiętać bez wielkich wstrząsów czy tsunami. W każdym razie czuję potrzebę jakiejś egzystencjalnej rewolucji. Coś się musi zmienić w świadomości ludzi. Tego nie da się naprawić żadnym technokratycznym trikiem. W dzisiejszym świecie traci znaczenie osobowość polityczna. Liczy się przede wszystkim krótkotrwała perspektywa. Politycy są więc bezbarwnym odbiciem skomercjalizowanych społeczeństw. Jednak, aby nie być całkiem sceptycznym, wierzę w sens różnych organizacji obywatelskich, związków, stowarzyszeń, inicjatyw. W Czechach jest kilka tysięcy różnych fundacji, często małych, lokalnych, o których nikt nie wie, ale które są ważne dla mikrospołeczności. Różnorodne społeczeństwo obywatelskie to jeden ze sposobów obrony przed groźnymi skutkami cywilizacji. Havel widzi nadzieję w organizacjach pozarządowych, szczególnie tych najmniejszych, które są centrami aktywizowania energii społecznej. Inną sprawą jest to, że wyniki badania, podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych w Polsce. M. Gumkowska. J. Herbst. J. Raport z badania 2006. Stowarzyszenie Klon / Jawor. Warszawa 2007. Są niepokojące, ponieważ wskazują, że większość organizacji z sektora pozarządowego nie rozwija się w ogóle, co więcej, tkwi w stanie stagnacji, a nawet wegetacji. Z punktu widzenia rozwoju działań z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw istotne są organizacje monitorujące biznes, tak zwane VATHTOGi, a także świadome organizacje konsumenckie, stymulujące oczekiwania do produktów. Silne organizacje, takie jak Międzynarodowa Organizacja Pracy czy GNPAC, stanowią swoisty lobby i nurty, które są w stanie równoważyć politykę przedsiębiorstw. Czym jest dziś rynek? Marketing stara się rozwiązać problem zaspokajania potrzeb. Jego istota zmieniła się na przestrzeni kilkudziesięciu lat z dostarczania dóbr, które spełniały rzeczywiste, niezbędne do życia potrzeby, na dostarczanie produktów, które za pomocą odpowiedniego, perswazyjnego komunikatu mają wywołać potrzeby posiadania. Marketing świetnie poradził sobie z nadwyżką podaży, wykorzystując różne metody promocji, które sztucznie pobudzają popyt. Czy nasza wolność koncentruje się zatem na wolności wyboru podczas zakupów? Który produkt jest lepszy? Czy jest on wytwarzany w zgodzie ze standardami ekologicznymi? Czy może kupować produkty, które do niczego nie są potrzebne, ale rozwiązują problemy społeczne, jak podają komunikaty PR? Zasady CSR mogą być skutecznym instrumentem działania firm w obliczu globalnych wyzwań, jeśli konsumenci rzeczywiście je docenią. Według krok B. Reicha, profesora m.in. Uniwersytetu Harvarda, odpowiedzialne społecznie postawy korporacji transnarodowych są złudzeniem, któremu ulega szlachetnie myśląca część opinii publicznej. Nawet jeśli korporacje ulegają naciskom obywateli i pod wpływem zagrożenia bojkotem robią jakieś gesty, nie mają one wielkiego znaczenia i ich skutki zwykle długo nie trwają, bo konsumenci są mniej konsekwentni w poglądach niż obywatele. Po zdarzeniach na placu Tiananmen Levi Strauss wycofał z Chin zlecenia na szycie dżinsów. Na wielu konsumentach ta decyzja zrobiła wrażenie i zdecydowanie poprawiła wizerunek firmy, ale kiedy ci sami konsumenci zobaczyli w sklepach dżinsy Levi'sa o kilka dolarów droższe od dżinsów konkurencji, wybrali to, co tańsze. P. Rivoli, autorka The Travels of a T-shirt in the Global Economy, w przemówieniu The Future of CSR in a Globalizing World, Berlin 2008, stwierdziła, że CSR jest teraz bardzo dynamiczny, jest w środku procesu opisanego kiedyś przez Gandhiego w kontekście walki o sprawy społeczne. Proces jest podzielony na cztery etapy. 1. Aktywiści zaangażowani w biznesowe procesy, domagający się zmian, są ignorowani, na przykład grupy społeczne wyrażające sprzeciw wobec braku respektowania praw człowieka w krajach rozwijających się. 2. Aktywiści obrońcy określonych praw słyszą zdanie: to jest niemożliwe. Czy wiesz, ile kosztuje zmiana całych procesów biznesowych? 3. Walka pomiędzy stronami. 4. Wprowadzanie zmian w organizacjach. To pokazuje, jak ważne jest równoważenie interesów i jak silna jest presja społeczna. S. 157190 ku źródłom kryzysu. Analizując zagrożenia płynące ze sceny politycznej, największym wydaje się traktowanie społeczeństwa przez polityków jedynie jako elektoratu. Jest to czynnik hamujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Sytuacja pokazuje, jak niezbędna jest odpowiedzialność polityczna. Idąc za buberem, możemy zastanawiać się, czy globalizacja, uwalniająca rynki, spod kontroli państw przestrzeń przepływu innowacji, jest jednym z tworów człowieka, które wymknęły się mu spod kontroli. Według J. Stiglitza Wizja Sprawiedliwej Globalizacji, laureata ekonomicznej Nagrody Nobla z 2001 rok, globalizacja ma potencjał niesienia ogromnych korzyści zarówno krajów rozwiniętych, jak i tych rozwijających się. Jednak są przytłaczające dowody na to, że zawiodła w realizowaniu tego potencjału. Problemem nie jest globalizacja sama w sobie, lecz sposób, w jaki nią zarządzano. Obecnie potrzeba sposobów na stworzenie uczciwego zestawu reguł globalizacji, ale także wyboru formy ich wypracowania. P. Rudzki uważa, że dzięki rozwojowi technologii i komunikacji nawet małe, nieznane wspólnoty kulturowe, czy wręcz pojedyncze osoby mogą przekazywać innym wiadomości o swoich wartościach, a także o swojej odrębności i oryginalności. Otwarte pozostaje pytanie, na ile ten komunikat ma szansę się przebić i wywołać u odbiorcy reakcję inną odbiornego przyjęcia do wiadomości, rejestracji i szybkiej archiwizacji, w sensie usunięcia tacta w rzadko lub wcale nieodwiedzane pokłady pamięci. Sam M. Buber przewidywał we wspomnianej na początku pracy nadejście czasu odtrącenia panujących tendencji narzucających kryteria podziału na rzecz ich przedefiniowania umożliwiającego dialog, spotkanie w imię prawdziwej realizacji wspólnoty. Warunkiem efektywnego dialogu jest bezstronność, chęć wstrzymania się od osądów, zobowiązanie do słuchania różnych perspektyw i odpowiadanie na nie oraz zrozumienie, że kompromisy są konieczne, aby osiągnąć wynik. Win-win. Dialog jest ważny dla wzajemnego rozwoju. Jednak jeśli przedsiębiorstwo nie zna swojej tożsamości, nie może otworzyć się świadomie na oczekiwania. Trzeba zatem najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jesteśmy w tej sieci rozmaitych powiązań, nie zapominając, że życie na planecie, na której jest coraz więcej wzajemnych powiązań, wymaga tej świadomości i dostosowania się do radykalnie nowych warunków globalnych. Rok. Kapuściński. Autoportret reportera. Przypisy. 1. Buberowi chodzi o świat rzeczy i stosunków struktur, które zostały stworzone przez człowieka. 2. J. Hryniewicz. Polityczny i społeczny kontekst rozwoju gospodarczego. Wydawnictwo naukowe Scholar. Warszawa 2004.